Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, na progu miesiąca czerwca rozmawialiśmy, mówiąc o tym, że miesiąc czerwiec to miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie miesiąc dumy LGBTQ+, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy na koniec tego miesiąca zrobić małe podsumowanie. Co wydarzyło się ważnego w życiu wierzących, praktykujących katolików, którzy oddawali cześć i oddają cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a jak ten miesiąc przeżyli ci dumni z tego, że są kolorowi, ale nie czyści?
Cóż, może krótko o najpierw właśnie tej drugiej stronie rzeczywistości, która jest opętana niewątpliwie jakimś fikcyjnym, urojonym obrazem świata, obrazem własnych urojonych zniewoleń i po prostu próbuje na bazie tego budować swoją dumę. To jest taka swoista religia ludzi nieszczęśliwych, którzy właśnie postrzegają siebie, swoje życie przez pryzmat nieszczęścia, szukają źródeł tego nieszczęścia w Bogu, w społeczeństwie, w rodzinie, przede wszystkim w małżeństwie i obarczają ich winą za swoje porażki życiowe. No tak budowana duma jest, powiedziałbym delikatnie mówiąc, jakąś ironią, jakąś kpiną z rzeczywistości i szkoda może nawet poświęcać temu tematowi więcej czasu, choć niewątpliwie jest to problem bardzo poważny ze względów przede wszystkim politycznych. Ale dla nas, katolików, właśnie 24 czerwca stał się takim dniem nadziei. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego przyniosła coś, co do niedawna, a właściwie przez 50 lat wydawało się, przez niemal 50 lat wydawało się niemal niemożliwe. W styczniu 1973 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchwalił konstytucyjne prawo do aborcji, tak zwane konstytucyjne prawo do aborcji w związku ze sprawą Roe versus Wade. To było prawo, które oczywiście zostało podjęte przez całą społeczność międzynarodową szczycącą się przynależnością do świata demokratycznego i zostało uznane jako prawo wzorcowe. Prawo, które krótko mówiąc odmawiało człowieczeństwa człowiekowi nienarodzonemu i przyzwalało na bezkarne zabijanie człowieka nienarodzonego przez cały okres życia płodowego. Sędziowie podzielili to życie płodowe na 3 trymestry i właściwie na każdym etapie tego rozwoju płodowego przyznali prawo do aborcji. I oto po niemal 50 latach, w roku 2022, 24 czerwca, Sąd Najwyższy uchyla to prawo, odmawia możliwości wywodzenia tak zwanego prawa do aborcji z konstytucji. To jest bardzo ważny oczywiście krok naprzód, choć trzeba powiedzieć, że to nie oznacza końca walki o życie. To jest bardzo ważny etap wygrany przez zwolenników życia, ale etap, który nie zamyka tej walki, natomiast daje nam pewną siłę i pewną nadzieję, że istnieje możliwość zwycięstwa w tej walce. To, że stało się to w uroczystość Serca Jezusowego, która uzmysławia nam tajemnicę miłości Boga i nakazuje nam, zachęca nas do tego, abyśmy prosili Jezusa, uczyń serca nasze według serca Twego, a więc uczyń też naszą miłość według miary Twojej miłości, no to jest wyraźny znak Boży, którego nie można po prostu zignorować.
Rozmawiamy o miesiącu czerwcu, miesiącu z jednej strony poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a z drugiej miesiącu tej dumy LGBTQ+. Księże profesorze, wiadomo, że miesiąc czerwiec w tym roku przyniósł nam uroczystości Bożego Ciała, ale też wiele procesji tych eucharystycznych związanych z kultem eucharystycznym i też tych procesji związanych z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa w uroczystość, o której ksiądz profesor wspomniał, ale też Warszawa stała się na ten czas takim miastem, kolorowym i manifestującym wiele z tego, co no, sprzeciwia się tej miłości, do której wezwał, do której uzdolnił nas Pan Bóg. Myśmy modlili się serce Jezusa dla nieprawości naszych starte zmiłuj się nad nami, a oni krzyczeli Jezus poszedłby z nami.
Tak, oczywiście to jest powiedziałbym, no krótko mówiąc, bardzo bluźniercze i świętokradcze i cyniczne manipulowanie, ideologizowanie naszą wiarą, naszej wiary. To jest nie tyle kwestia obrazy uczuć religijnych, ale to jest kwestia naruszania pewnego porządku wartości, porządku wiary i takie czyny powinny być bezwzględnie karalne. Natomiast myślę, że na marginesie tego, ale to jest myślę ważny margines, warto zauważyć, że taka polaryzacja stanowisk pokazuje w sposób bardzo jednoznaczny, bardzo czytelny, że właśnie w tym obszarze, o którym mówimy, a więc w obszarze wartości ludzkiego życia, kształtu miłości, kształtu małżeństwa, toczy się fundamentalna walka światopoglądowa. I tutaj nie ma możliwości pogodzenia wiary chrześcijańskiej z systemem ideologii gender, z systemem aborcji, z pogardą dla ludzkiego życia. Tu nie ma możliwości jakiegokolwiek kompromisu. Jeżeli ktoś próbuje budować jakiś tak zwany tęczowy kościół, kościół ojca Jamesa Martina, czy kościół prezydenta Bidena, czy kościół niektórych biskupów zachodniej Europy, zwłaszcza niemieckich, zwłaszcza biskupów, czy austriackich, czy jeszcze na pewno można wskazać kilku innych, no to po prostu jest w błędzie. Nie ma Kościoła Chrystusowego, który by dał się pogodzić z tym systemem, z tą ideologią przeciwną życiu i przeciwną miłości. To jest spór cywilizacyjny. My jesteśmy świadkami tego sporu, ale właśnie tak jak dotknęliśmy tego wątku w pierwszej części naszej rozmowy, mamy pewne znaki nadziei, które umacniają nas w tym, że ta nasza walka nie jest skazana na porażkę, że mamy tutaj realne szanse zwycięstwa i musimy się mobilizować. Ja świadomie używam tutaj języka, no można powiedzieć, militarnego, ale nie dajmy się właśnie zwieść tym narracjom na temat dialogu, debat, rozmów, kompromisów i tak dalej, dlatego że to jest język, który no nie przystaje po prostu do rzeczywistości. Jesteśmy na froncie walki, naprawdę realnej walki. Z jednej strony naszą bronią jest modlitwa, jest różaniec. W Warszawie odbył się, oprócz tych właśnie wydarzeń, o których ojciec wspomniał, także tych wydarzeń procesyjnych, wydarzeń eucharystycznych, odbył się także różaniec przeciwko grzechowi Sodomii, czy wynagradzający za grzechy Sodomii. To są właśnie te narzędzia walki, które my mamy. Z drugiej strony widzimy to, co widzimy, a więc widzimy falę ogromnej agresji, ogromnego wulgaryzmu, nieliczenia się z żadnymi już właściwie normami cywilizacyjnymi, normami ludzkimi. To pokazuje, że no, po naszej stronie jest siła argumentów, jest siła wiary, siła rozumu także. Natomiast po drugiej stronie jest wyłącznie argument siły wulgarnej, perwersyjnej, argument, który no, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w racjonalnej strukturze człowieczeństwa.
Jeżeli rozmawiamy o tych dwóch postawach, postawie nazwijmy to strony katolickiej i strony sześciokolorowej LGBTQ, to możemy zwrócić uwagę, że my katolicy rozmawiamy nazywając zło złem, nie przeciwstawiając się człowiekowi, nie potępiając człowieka. Jednocześnie nasz język, chociaż ksiądz profesor tu mówi, że to jest język militarny, zachęcający do jakiejś walki, do przeciwstawienia się, to nie ma w naszej postawie tej publicznej manifestowania swoich przekonań, swojej wiary, miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka, takich postaw znieważających na przykład kapłaństwo, Eucharystię, znieważających to, co dla nas jest siłą, dla nas jest wartością. Myślę tutaj też o tych gestach profanacji względem Eucharystii, kapłaństwa na różnych manifestacjach w obronie praw.
Tak, zdecydowanie LGBT. Tak. I raz jeszcze podkreślam, że mówiąc właśnie, używając tego języka militarnego, ja mówię o walce przeciw ideologii, walce o zwycięstwo dobra. Natomiast nie użyłem i nie ośmieliłbym się użyć sformułowania walki z człowiekiem, bo to jest raczej właśnie walka o człowieka, o uratowanie człowieka, który jest człowiekiem zniewolonym, zagubionym, poddanym praniu mózgu. Natomiast tak jak ojciec bardzo słusznie zauważa, popatrzmy, no mieliśmy chociażby zaraz po orzeczeniu Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych na ulicach Ameryki na przykład była kopana Księga Biblii. Dosłownie tak, była po prostu kopana, sponiewierana, kopana. To jest właśnie wyraz, to jest manifest. Można powiedzieć, to jest manifest zwolenników tolerancji i antydyskryminacji. We włoskim Bergamo mieliśmy procesję, parodię procesji, która właśnie procesję w ramach parady Dumy, która dokonała no, straszliwej profanacji wizerunku Maryi Matki Pięknej Miłości. Nie będę nawet tutaj próbował choćby słowem wspomnieć o kształcie tej profanacji. To była po prostu absolutna perwersja. To znowu jest manifest właśnie zwolenników tolerancji, zakazu dyskryminacji, równości, poszanowania praw i tak dalej. Z naszej strony nigdy nie słyszałem, nie spotkałem się z tym, żebyśmy mieli jakiekolwiek symetryczne akty z naszej strony, to znaczy no chociażby brukanie tej no, paratęczowej bandery, którą posługuje się ideologia. Nie spotkałem się z tym, żebyśmy dokonywali jakichkolwiek aktów agresji na obiekty, siedziby organizacji, stowarzyszeń, instytucji, nie mówiąc już o atakach fizycznych na osoby, które reprezentują tę ideologię. Z drugiej strony natomiast mamy wręcz stałe, cyklicznie powtarzające się takie akty agresji, a więc warto właśnie na tę asymetrię zwrócić uwagę. I dlatego jeżeli mówię właśnie o języku militarnym, o postawie walki, to jest wojna, powiedziałbym, obronna. To jest typowa wojna obronna, która służy zabezpieczaniu naszych praw, naszej godności, a jednocześnie jest wojną czy walką o drugiego człowieka, o wyrwanie go z tego zniewolenia i spętania złem.
Księże profesorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę w Aktualnościach Dnia na antenie Radia Maria Ksiądz, profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.